Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
A my jak zawsze o tej porze w poniedziałek witamy na naszej antenie panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Witam panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
I naszą dzisiejszą audycję zaczynamy od omówienia zasiłków pogrzebowych. I tutaj mamy pytanie od pana Lucjana. Kiedyś mówiła pani o zasiłku pogrzebowym dla rodzin osób zmarłych na COVID-a. Mąż sąsiadki miał różne choroby, a zmarł parę miesięcy temu, gdy podobno zaraził się COVID-em. Ona o tym zasiłku nie słyszała. Okres epidemii się skończył, więc może ten zasiłek też. Czy mogłaby pani przypomnieć tę informację? Myślę, że jest ważna dla wielu słuchaczy. Ponadto, czy po zmarłym nie należy się jakiś inny zasiłek pogrzebowy?
Tak, smutny temat. Smutny temat, ale ważny. I właściwie dobrze porozmawiać na ten temat, bo mogą się należeć nawet trzy zasiłki pogrzebowe. Jeden od administracji Social Security, jeden od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli ktoś brał polską emeryturę albo rentę, i od FIMY, ten covidowy zasiłek. Więc zacznijmy od tego zasiłku od administracji Social Security. To jest tylko $255, bo ten zasiłek nigdy nie był waloryzowany. No i pozostała taka smutna kwota, za którą właściwie niewiele znacząca, $255. Uprawnieni do tego zasiłku są wdowiec, wdowa, osierocone dzieci, które pobierają rentę rodzinną z tytułu pracy zmarłej osoby przez 2 lata po śmierci.
To w takim razie... Tak?
Momencik. Teraz znacznie hojniejszy jest zasiłek covidowy. Prawda, że okres covidowego zagrożenia epidemicznego się już zakończył w dniu 11 maja, ale FIMA nadal będzie zapewniać tą pomoc pogrzebową do 30 września 2025 roku. Osobom, które straciły bliskich w wyniku pandemii. Teraz FIMA, co to jest? To jest Federal Emergency Management Agency i zgodnie z ustawą z roku 2021, ona się nazywa American Rescue Plan, FIMA zapewnia pomoc finansową na pokrycie kosztów pogrzebu związanych właśnie z COVID-em. Pomoc ta wynosi do 9 tysięcy dolarów należy się na osoby zmarłe na COVID, które są obywatelami, były obywatelami albo rezydentami. Tylko że jako przyczynę śmierci na akcie zgonu powinno figurować słowo COVID. Sugeruję, żeby sąsiadka wpisała w internecie Funeral Assistance, FIMA Funeral Assistance, i znajdzie pełne informacje na ten temat.
To w takim razie ja tu chciałem się odnieść jeszcze do kwestii, od jednej z kwestii, dlatego że czytamy tutaj, że mąż sąsiadki chorował na różne przypadłości i być może nie wiadomo, na co ostatecznie zmarł. I tutaj jest pytanie, które pewnie dużo osób sobie może zadawać, czy to nie jest przeszkodą, że no nie wiemy do końca, czy to rzeczywiście mógł być ten COVID.
Na akcie zgonu musi być słowo COVID, ale może akt zgonu wskazywać, że zgon był spowodowany objawami COVID. Mógł być spowodowany albo prawdopodobnie był wynikiem zgonu na COVID-19. Potrzebne jest jakieś wyrażenie, które wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że COVID się przyczynił do zgonu. To on nie musi być jedyną czy decydującą przyczyną, ale tak jak mówię, słowo COVID-19 na akcie zgonu jest wystarczające.
Wiele osób zmarło na COVID w Polsce. Niektórzy byli amerykańskimi obywatelami albo stałymi rezydentami. Wobec tego tutaj kolejne pytanie się nasuwa, czy ich rodziny mogą ubiegać się o pośmiertne zasiłki?
Nie. Nie, panie redaktorze. Śmierć musiała nastąpić na terenie Stanów Zjednoczonych. I ta pomoc pogrzebowa nie jest dostępna dla rodzin osób, które zmarły poza granicami Stanów Zjednoczonych.
To jeszcze na pewno ważne pytanie. Jeżeli ktoś zmarł na przykład 2-3 lata temu, na początku pandemii, rodzina nie wiedziała wtedy o tym zasiłku, teraz się na przykład dowiedziała chociażby z naszego programu. Czy nie jest już za późno, żeby się upomnieć o to?
To jest mało prawdopodobne, że rodzina nie wiedziała, no chociaż sąsiadka pana Lucjana nie wiedziała. Wiedzą o tym bardzo dobrze domy pogrzebowe i informują rodziny. Więc za późno nie jest, bo wystarczy, żeby zgon na COVID nastąpił po 20 stycznia 2020 roku. 20 stycznia 2020 roku. Trzeba mieć tylko dokumenty poświadczające wydatki, poniesione wydatki na pogrzeb, czyli rachunki albo umowy z domem pogrzebowym. To już domy pogrzebowe dokładnie wiedzą, jakie są wymogi. I te dokumenty muszą zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy jako osoby odpowiedzialnej za pokrycie tych kosztów.
To może zamykając już tę kwestię, wspominała pani również o polskim zasiłku pogrzebowym. Jeżeli zmarła osoba pobierała polską emeryturę, to czy rodzinie należy się zasiłek pośmiertny od ZUS-u?
O tak, tak. Jeżeli zmarły był ubezpieczony w ZUS-ie, czyli na przykład brał emeryturę, to należy mu się polski zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł. Właściwie do kwoty poniesionych kosztów pogrzebu maksymalnie 4000 zł. I ten zasiłek przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej właśnie w ZUS-ie albo w KRUS-ie. I jest taki wniosek Z12, można go znaleźć na sieci. Trzeba przedłożyć oryginał aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych za kosztów pogrzebu. I ten akt zgonu, co jest ciekawe, akt zgonu może być wystawiony za granicą. Czyli osoba, która zmarła w Stanach Zjednoczonych, brała polską emeryturę ZUS albo KRUS, jest uprawniona do tego zasiłku. Szczegółowe informacje, jak zawsze na sieci, wystarczy wpisać w Google, jak uzyskać zasiłek pogrzebowy albo zasiłek pogrzebowy ZUS. I pełne informacje pojawią się na ekranie.
W takim razie przechodzimy do kolejnego pytania. Nasza słuchaczka pyta o emeryturę matczyną, o której mowa była tydzień temu. Ona mieszka w Stanach, urodziła jedno dziecko w Polsce, a trójkę w Stanach Zjednoczonych. W Polsce pracowała tylko 2 lata. Czy po powrocie do Polski dostanie emeryturę matczyną przysługującą rodzicom 4 dzieci?
Tak, mówiliśmy o tym tydzień temu. Ten zasiłek przysługuje tylko osobom mieszkającym w Polsce. Więc tak długo jak nasza słuchaczka mieszka tutaj, to nie dostanie. Ale są jeszcze inne kwestie. Miejsce urodzenia dzieci oraz warunek 10 lat pobytu w Polsce. Teraz nie ma znaczenia, gdzie dzieci były urodzone. Mogą być nawet urodzone za granicą i to jest, co jest plus. Ale trzeba spełnić warunek 10 lat pobytu w Polsce i świadczenie to matczyne może być przyznane tylko, jeżeli nasza słuchaczka przez 10 lat miała Polskę jako ośrodek interesów życiowych po ukończeniu 16 roku życia. Czyli co to znaczy? To znaczy, że jeżeli nasza słuchaczka wyjechała z Polski mając ukończone 26 lat, to znaczy, że poprzednie 10 lat mieszkała w Polsce, czyli ten warunek 10-letniej rezydencji spełnia nawet natychmiast po powrocie do Polski. Jeżeli natomiast wyjechała mając 25 lat, czyli tylko 9 lat rezydencji w Polsce miała, to będzie uprawniona do tej matczynej emerytury po roku mieszkania w Polsce, bo 9 plus 1 jest 10 lat, jeden warunek rezydencji się spełnia.
Przechodzimy do pytania od pani Marioli. Od 30 lat pracuję i rozliczam się z podatków w Ameryce. 3 lata temu zaczęłam pobierać emeryturę w Polsce, którą ZUS wpłaca na konto w banku w Polsce. Na to konto wpływają jeszcze inne dochody za dzierżawę gruntów. Bank poprosił mnie o podanie rezydencji podatkowej, co zrobiłam, podając numer Social Security. Zaznaczam, że w USA pracuję, nie pobieram jeszcze Social Security. Proszę poradzić, co powinnam zrobić. Może zrezygnować ze świadczeń ZUS?
No nie bardzo rozumiem, dlaczego pani miałaby rezygnować ze świadczeń ZUS. A może powinna pani rezygnować z dzierżawy gruntu, prawda? W ogóle nie mieć przychodów, to wtedy nie będzie się płaciło podatków. Co robić? Przepisy mówią, że jako amerykański rezydent podatkowy pani Mariola powinna deklarować polskie przychody na amerykańskim zeznaniu podatkowym. I tyle. Nie widzę powodu, żeby rezygnować z emerytury.
Przechodzimy w takim razie do kolejnego pytania. Pytanie od pana Roberta. Co może pani powiedzieć, w jaki sposób żona może przejąć majątek po mojej śmierci? Czy niezbędny jest testament i co z nim potem zrobić?
Oj, panie Robercie, to jest temat rzeka. Sugeruję, żeby sięgnął pan po moją książkę pod tytułem Planowanie spadkowe. I tam sobie pan poczyta. No wszystko, jak przekazać majątek żonie? No wszystko zależy od tego, czy pan planuje przekazać majątek testamentowo, czy poza testamentem. Bo jeżeli poza testamentem, wtedy pan przekazuje, jeżeli macie wspólne konto, czy dom na dwa nazwiska, czyli wspólna własność, wtedy majątek przechodzi automatycznie na żonę i żadna procedura sądowa nie jest konieczna. Natomiast jeżeli pan ma konta, czy nieruchomości, przedmioty majątkowe, samochód zarejestrowany tylko na pana nazwisko, no to jest problem dla żony, bo ona będzie musiała udać się do sądu, żeby przeprowadzić procedurę probate wtedy ten majątek pana będzie przekazany żonie albo dzieciom, w ogóle rodzinie, według zapisu testamentowego, a w razie braku testamentu, według przepisów stanowych. Tak jak mówię, proszę sięgnąć po moją książkę pod tytułem Planowanie spadkowe.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie od pana Olka. Mam 66 lat i wraz z żoną zbieramy się do Polski. Czy wniosek o emeryturę Social Security lepiej złożyć w Stanach czy w Polsce przez konsulat?
Jest bez różnicy, panie Olku, bo i tu, i tam można złożyć wniosek o emeryturę na odległość. Procedurę krajową i procedurę konsularną dokładnie opisuje w książce Emerytura reemigranta w Polsce. Także decyzja zależy do pana.
Kolejne pytanie od pana Krzysztofa. Pan Krzysztof ma znaczne konta emerytalne, z których największym jest 401k. Pyta, czy przy wypłacie środków z tych kont administratorzy planów emerytalnych mają obowiązek wstrzymywać zaliczkę podatkową. Czy powrót do Polski coś w tej dziedzinie zmieni?
Oj tak, zmieni. Bo odpowiedź jest taka. Administratorzy planów emerytalnych nie mają obowiązku wstrzymywać zaliczki podatkowe, jeżeli mieszkamy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli przenieśliśmy się za granicę, to wtedy te zaliczki podatkowe są wstrzymywane. Mało tego, niektórzy administratorzy nie lubią, gdy klient się przenosi za granicę, bo wtedy dotyczą ich inne przepisy i wtedy administratorzy no, radzą zamknięcie konta nawet. W takim przypadku wiele osób po prostu zostawia amerykański adres mimo tego, że się przenieśli do Polski. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli wrócimy do Polski, a zmienimy adres finansowej instytucji, to mogą nam być potrącane zaliczki podatkowe w wysokości 30% wypłacanych kwot.
Przechodzimy do pytania od pani Agaty. Pani Elżbieto, Jestem pełna uznania dla pani pracy na rzecz Polonii. Mam prawie wszystkie pani książki i zawarte w nich informacje w wielu przypadkach bardzo mi pomogły. Mimo to teraz nie znalazłam w nich odpowiedzi na mój aktualny problem albo nie umiem szukać. Oto moja sytuacja. Ukończyłam 66 lat, czyli wkrótce nabiorę prawa do Social Security. Oficjalnie jestem singielką, chociaż od wielu lat w związku z mężczyzną, który jest już na pełnej emeryturze, 70 lat. Emerytura Social Security mojego partnera to około $2000. Moja będzie około 290. W tym roku zamierzamy zawrzeć związek małżeński. Kiedy będę miała prawo do połowy emerytury męża? To jest pierwsze pytanie. Czy mam prawo po roku trwania małżeństwa starać się o spousal benefits, czy też muszę czekać 10 lat? Bardzo proszę o odpowiedź. Agata.
Pani Agato, pani nabierze prawo do renty małżeńskiej 12 miesięcy po dacie ślubu. A te 10 lat... to wtedy pani dotyczy, gdybyście odpukać się rozwiedli. Bo w razie rozwodu pani musi być w związku co najmniej 10 lat, żeby tę rentę utrzymać. Sugeruję, żebyście zawiązali małżeński węzeł jak najszybciej, dlatego że różnie bywa. Spotykam się z sytuacjami takimi właśnie jak pani. No i... W razie śmierci partnera pani zostałaby, że tak powiem, na lodzie. Zostałaby pani ze swoją emeryturą $290 zamiast otrzymywać pełne 2000 renty wdowiej. Także no, proszę podjąć decyzję jak sugeruję, żebyście państwo podjęli decyzję jak najszybciej, bo po prostu ze względów praktycznych.
Pytanie od pani Grażyny. Czy mam obowiązek zgłaszania faktu posiadania złotówkowego konta oszczędnościowego w Polsce i nieruchomości? Dom jest niezamieszkały, więc żadnych dochodów z tytułu jego posiadania nie mam. Wręcz przeciwnie, opłacam podatek od nieruchomości w Polsce plus ubezpieczenie. Jeśli tak, to jaką formę powinnam wypełnić?
Jeżeli pani ma konto w Banku Polskim, to się zgłasza. Po prostu trzeba, pani księgowy będzie dokładnie wiedział, gdzie zaznaczyć. I teraz obowiązki i formularze, jakie się wypełnia, zależą od salda na tym koncie. Tutaj radzę sięgnąć po moją książkę Jak chować pieniądze przed fiskusem. Dokładnie omawiam polskie przepisy, amerykańskie przepisy związane z posiadaniem konta zagranicznego. Teraz nieruchomość. Nieruchomość, która nie przynosi dochodów, nie musi być zgłaszana, bo to nie fakt posiadania nieruchomości się zgłasza, tylko przychód z tej nieruchomości. A pani przychodu z tej działki czy mieszkania nie ma.
Przechodzimy do pytania od pana Wacława. Dzień dobry, mam pytanie odnośnie skomplikowanej sytuacji mojej znajomej. Maria przyjechała do USA w roku 2002. W roku 2007 wyszła za mąż za posiadacza zielonej karty. Niestety nie ma numeru Social Security. Sytuacja rodzinna w Polsce zmusiła ją do szybkiego wyjazdu do Polski. Zdrowie męża pogorszyło się i obecnie znajduje się w domu pomocy społecznej. Pytanie, czy Maria może starać się w obecnej sytuacji o rentę po mężu lub pomoc pieniężną z SSI? Ma 65 lat. Dziękuję w imieniu Marii.
Czyli mąż żyje jeszcze. I w takim przypadku jako żona amerykańskiego emeryta jest pani uprawniona do pobierania renty małżeńskiej mniej więcej w wysokości połowy emerytury męża. I może pani ją pobierać w Polsce, bo od czasu wejścia w życie polsko-amerykańskiej umowy emerytalnej nie ma znaczenia, czy żona mieszka w Polsce, czy w Stanach. Nie ma znaczenia również, czy ma numer Social Security, czy nie, bo jeżeli nawet żona nie ma numeru Social Security, to administracja Social Security ten numer nada. Powinna, pani Maria powinna złożyć wniosek przez Biuro Świadczeń Federalnych przy amerykańskiej ambasadzie albo konsulacie.
Pytanie od pana Kazimierza. Czy aby otrzymać polską emeryturę ZUS, trzeba być zameldowanym w Polsce?
Nie, nie trzeba mieć zameldowania w Polsce, ale w takiej sytuacji wniosek o emeryturę pan składa do pierwszego oddziału ZUS-u w Warszawie i ten pierwszy oddział ZUS-u rozpatruje pana sprawę. Tutaj odsyłam do książki Emerytura reemigranta w Polsce, jeżeli zamierza pan wracać do Polski, albo Emerytura polska i amerykańska, jeżeli zamierza pan pozostać w Stanach Zjednoczonych.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie od pana Krzysztofa. Przepracowałem w Ameryce 42 lata. Teraz mam 70 lat. Mam czek $2100 Social Security. Słyszałem, że po przepracowaniu okresu większego niż 35 lat należy się dodatkowe wynagrodzenie. Czy to prawda?
Nie, nie, to nie jest prawda. Nie ma żadnego dodatku po przepracowaniu 35 lat albo żadnej innej liczby lat. Te 35 lat, panie Krzysztofie, to jest po prostu liczba lat, z których naliczona bywa emerytura. Bo administracja Social Security wybiera 35 najlepszych lat pracy i z tego, na podstawie tego nalicza emeryturę.
Przechodzimy do pytania od pana Ryszarda. Żona skończy 62 lata w lutym przyszłego roku. Jej emerytura Social Security wyniesie $800. Ja mam Social Security około $2000 i od 3 lat ją pobieram. Jaka jest najlepsza opcja dla nas? Jesteśmy małżeństwem od 27 lat.
Żona nie będzie miała wyboru. Dostanie świadczenie, które jest większe. Administracja Social Security obliczy, ile jej emerytura wyniesie, obliczy, ile wyniosłaby jej renta małżeńska i przyzna wyższe świadczenie. Trzeba tylko pamiętać, że w wieku 62 lat jej świadczenia będą permanentnie pomniejszone. W przypadku renty małżeńskiej dostanie ona nie połowę pana emerytury, tylko 37%. A wybór świadczeń mają tylko osoby urodzone przed 1 stycznia 1954 roku, które ukończyły 66 lat. Ale to jest już historia. Kiedyś przepisy były inne, a teraz powtarzam. Jak się składa wniosek, administracja Social Security patrzy, oblicza świadczenia i daje większe. I tyle.
Kolejne nasze pytanie to pytanie od pani Teresy. Słyszałam w radio, że rozwiedzione żony są uprawnione do rent na takich samych zasadach jak obecne żony. Moja siostra w Polsce poszła do ZUS-u i powiedziano jej, że się nie kwalifikuje do renty. Gdzie jest prawda?
Do ZUS-u? Widocznie była mowa o rentach Social Security małżeńskich, bo w Polsce renty rodzinne przysługują tylko po śmierci małżonka, a nie za jego życia.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Jadę do Polski na wakacje i chcę założyć tam konto, by tam mieć wpłacaną emeryturę Social Security. Czy to ma być konto dolarowe czy złotówkowe?
No, dolarowe. Jeżeli chce pan otrzymywać z Social Security dolary. Natomiast gdyby pan miał konto złotówkowe i na to konto złotówkowe szłaby ta emerytura, to wtedy bank przeliczałby dolary na złotówki po bieżącym kursie i miałby pan na koncie złotówki. Także decyzja należy do pana, ale przeważnie ludzie otwierają dolarowe konta, żeby mieć dolary i je wtedy sprzedawać wtedy, kiedy zechcą, a nie po korzystniejszym kursie, powiedzmy sobie.
Pytanie od pana Grzegorza. Jestem na wcześniejszej emeryturze w USA. Mam $1600. Teraz załatwiam w Polsce emeryturę. Wszystkie dokumenty mam złożone do ZUS-u, tylko ZUS pyta mnie, czy ja jeszcze pracuję. Napisałem oświadczenie, że w 2016 roku zakończyłem pracę, jeszcze nie mając 62 lat. Czy to ma jakieś znaczenie, gdybym pracował?
Tak, jeśli chodzi o emeryturę ZUS-u, to ma znaczenie, dlatego że gdyby pan pracował, to ZUS przyznałby panu emeryturę, ale ją by zawiesił do czasu rezygnacji pana z pracy.
I na koniec mamy jeszcze pytanie od pana Wojtka. Mam pytanie dotyczące Windfall Elimination Provision. Czy obniżka emerytury amerykańskiej, gdy pobiera się emeryturę polską, dotyczy tylko osób, które poszły na emeryturę w wieku 62 lat, czy również dotyczy to osób, które poszły w pełnym wieku emerytalnym?
Dotyczy ten Windfall Elimination Provision, ta klauzula, dotyczy wszystkich niezależnie od wieku przejścia na emeryturę. I może tak przy okazji, panie redaktorze, powtórzymy apel
tak.
o podpisywanie petycji w sprawie zniesienia klauzuli WEP, bo taka jest właśnie prowadzona przez organizację PASI, Polsko-Amerykańska Strategiczna Inicjatywa. Proszę pójść do ich witryny, to jest joinpasi.org, czyli przyłącz się do PASI, prawda, joinpasi.org. Tam jest zakładka akcja i znajdziemy tam wejście do petycji, którą możemy podpisać właśnie, żeby apelować w sprawie zniesienia tej klauzuli WEP. Pełne informacje na temat tej akcji i na temat wielu innych tematów znajdą Państwo na pierwszej stronie mojej witryny poradniksukces.com.
I to bardzo dobra inicjatywa, bo też możemy sobie przypomnieć, Pani Elu, często przez ostatnie lata było dużo mowy na temat WEP, słuchacze często pytali, że czemu się z tym nic nie dzieje, czy możemy jakoś pomóc i właśnie teraz jesteśmy w sytuacji, że rzeczywiście możemy coś z czym zrobić, jeżeli chcemy właśnie, żeby się coś zmieniło, więc zachęcamy i będziemy zachęcać co tydzień.
Słusznie, panie redaktorze.
Wchodzimy na stronę joinpasi.org, tam jest zakładka akcja, albo najlepiej wejść na stronę pani Eli, czyli poradniksukces.com, dlatego że tam jest bardzo obszerny artykuł i tam jest wytłumaczenie wszystkiego krok po kroku, co należy zrobić, więc warto odwiedzić właśnie stronę poradniksukces.com. A ja dziękuję serdecznie za nasz program, pani Elu, życzę miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.